mówi Paryż RFI, sobota, 10 dzień marca 2007 roku. Witają Państwa Anna Bernhardt, Agnieszka Kumor, Sylwia Gips, Grzegorz Dobiecki, Piotr Kamiński i Krzysztof Rutkowski. Zapraszamy do wysłuchania naszej audycji, w której oprócz dziennika, przeglądu prasy, nowości europejskich, polecamy Państwa uwadze paryski weekend, poradnik turystyczny i magazyn muzyki klasycznej. Mówi Paryż RFI, oto najważniejsze wydarzenia w skrócie. W Bagdadzie rozpoczęła obrady międzynarodowa konferencja w sprawie przyszłości Iraku. Terroryści porwali w Iraku Niemkę i jej syna, grożą zgładzeniem zakładników, jeśli Niemcy nie wycofają swych oddziałów z Afganistanu. Mułła Dadullah grozi w Afganistanie, że zamorduje włoskiego dziennikarza. Dodatkowa zwłoka w procesie tworzenia palestyńskiego rządu jedności narodowej. Tragiczny pożar w Paryżu w kwartale Hall na skwerze Niewiniątek. Mówi Paryż RFI, oto pełne wydanie naszego dziennika. W Bagdadzie rozpoczęły się obrady międzynarodowej konferencji w sprawie przyszłości Iraku. Biorą w niej udział przedstawiciele 5 stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ, przedstawiciele krajów ościennych, przede wszystkim Iranu i Syrii, a także Turcji, Kuwejtu, Arabii Saudyjskiej i Jordanii. W sumie w bagdadzkiej konferencji uczestniczy 17 delegacji z różnych państw i organizacji. Konferencję otworzył premier Iraku Nuri al-Maliki, który wezwał kraje sąsiednie do powstrzymania się od ingerencji wewnętrzne sprawy tego kraju i do prowadzenia dialogu pomiędzy państwami regionu i państwami zachodnimi. Wzywamy wszystkie siły regionalne i międzynarodowe do nieużywania swoich wpływów i do nieudzielania poparcia poszczególnym organizacjom religijnym, politycznym i narodowościowym. Premier al-Maliki nie wymienił ani Damaszku, ani Teheranu jako ośrodków manipulujących wojnę domową w Iraku. Stwierdził jednak, że należy zaprzestać wszelkich form pomocy finansowej, zbrojnej, medialnej, logistycznej lub wyznaniowej oraz dostarczania broni i amunicji ugrupowaniom, które zabijają niewinnych, dzieci i kobiety, niszczą meczety i kościoły. Terroryści, którzy mordują obecnie w Bagdadzie, w Hilili, w Mosulu lub w Anbar, podobni są do terrorystów mordujących ludność w Arabii Saudyjskiej, w Egipcie, do terrorystów, którzy zaatakowali wieżowce World Trade Center i podłożyli bomby w kolejkach i w autobusach w Londynie oraz w Madrycie, powiedział premier Iranu. Konferencja zainicjowana przez władze irackie powinna potrwać tylko jeden dzień, to znaczy zacząć się i skończyć w sobotę. Władze Iraku mają nadzieję, że pozwoli ona przyspieszyć kres wojny domowej w tym kraju. Konferencja stwarza ponadto bardzo korzystną okazję do spotkania się delegacji amerykańskiej z irańską w sytuacji ostrego napięcia na linii Waszyngton-Teheran. Z najnowszych doniesień agencyjnych wynika, że ambasador Stanów Zjednoczonych w Iraku rozmawiał z ambasadorem Iranu i określił tę rozmowę jako konstruktywną i bardzo pozytywną oraz skuteczną. Prezydent Iraku, Jalal Talabani, śledził przebieg otwarcia konferencji w Bagdadzie w telewizorze w swoim pokoju w szpitalu w Ammanie. Prezydent Talabani pozostaje pod obserwacją lekarzy z powodu wyczerpania organizmu i odwodnienia. Przebywa w szpitalu w Ammanie od 25 lutego. Tymczasem w Sadr City, 3 km od miejsca, w którym toczy się konferencja, eksplodował samochód pułapka. W wyniku zamachu samobójczego zginęło 26 osób, pośród nich 10 żołnierzy irackich. Mówi Paryż RFI, dwojgu niemieckim zakładnikom w Iraku grozi śmierć. Porywacze postawili ultimatum wycofaniu oddziałów Bundeswehry z Afganistanu w ciągu 10 dni. Grzegorz Dobiecki.
W internecie pojawiło się dzisiaj nagranie umieszczone w sieci przez terrorystów. Ich ofiara, Niemka Hannelore Marianne Krause, zaklina rząd Niemiec, by zastosował się do żądań porywaczy. W przeciwnym razie ją i jej dziecko czeka śmierć. Jak mówi zakładniczka, syn miałby zostać ścięty na jej oczach. Grupa, która przetrzymuje w Iraku ich oboje już od początku lutego, używa nazwy strzały cnoty. Według źródeł niemieckich 61-letnia Krause jest żoną irackiego lekarza. W nagraniu wideo zakładniczce towarzyszy zamaskowany mężczyzna, który stawia warunki rządowi Angeli Merkel. Wycofanie oddziałów niemieckich z Afganistanu w ciągu 10 dni od ogłoszenia tego komunikatu. Agencja Reutera przypomina, że Niemcy były i pozostają przeciwne amerykańskiej interwencji w Iraku. Wysłały natomiast 3000 żołnierzy do Afganistanu. Terroryści ze strzał cnoty uważają, że Bundeswehra morduje tam ich braci w wierze. Od marca 2003 roku w Iraku uprowadzono ponad 200 cudzoziemców, co najmniej 60 z nich terroryści zamordowali.
Mówi Paryż RFI, śmierć grozi również innemu zakładnikowi, dziennikarzowi włoskiemu w Afganistanie, Anna Bernhardt.
Mullah Dadullah, jeden z szefów talibów, zagroził zabiciem dziennikarza włoskiego, jeżeli Włosi nie wycofają swych wojsk z Afganistanu. Oświadczenie padło w telefonicznej rozmowie z dziennikarzem AFP. Mullah dodał, że talibowie nie czują żadnych uraz do Włochów, ale ich żołnierze nie powinni przebywać na afgańskiej ziemi. Dodajmy, że w skład sił natowskich w Afganistanie wchodzi prawie 2000 włoskich żołnierzy. W tej rozmowie padło również żądanie uwolnienia dwóch rzeczników prasowych islamistów, jednego zatrzymanego w Afganistanie, a drugiego w Pakistanie. Jeżeli żądania nie zostaną spełnione, zagroził Mullah, Daniele Mastrogiacomo zostanie pozbawiony życia. 52-letni dziennikarz gazety La Repubblica, specjalny wysłannik, udawał się z Kandaharu do sąsiedniego regionu. Podczas tej podróży został porwany. Ostatni raz kontaktował się z redakcją w ubiegłą niedzielę. W poniedziałek talibowie poinformowali o porwaniu dziennikarza, szpiega pracującego dla Brytyjczyków, jak go przedstawiono. Od 5 dni wojska brytyjskie prowadzą intensywne poszukiwania talibów w prowincji Helmand, który jest również regionem opanowanym i kontrolowanym przez handlarzy narkotyków.
Mówi Paryż RFI. Według marokańskiego ministra sprawiedliwości Mohameda Bouzouby, Al-Kaida ściśle współpracuje z Frontem Polisario, organizacją walczącą zbrojnie o niepodległość Sahary Zachodniej. Al-Kaida współpracuje ponadto w Maroku z algierską organizacją Salafida Dżihadia. Ta ostatnia organizacja stanowi radykalny ruch islamski, który według władz marokańskich odpowiada za zamachy terrorystyczne w Casablance z 16 maja 2006 roku. Jeśli Usama Bin Laden żyje, to obchodzi w sobotę 50. urodziny. Nie wiadomo jednak, czy żyje. Ostatnie nagranie wideo z Bin Ladenem pochodzi z końca 2004 roku. Gdyby jednak szef Al-Kaidy nie żył, z pewnością pojawiłyby się informacje w tej sprawie na stronach internetowych, przynajmniej islamistów. Mówi Paryż RFI. Hiszpańska prawica nie godzi się z wyrozumiałością okazywaną przez lewicowy rząd terrorystycznej organizacji baskijskiej ETA. Grzegorz Dobiecki.
To nie akt łaski, tylko uleganie szantażowi, twierdzi opozycyjna Partia Ludowa. Zorganizowała dziś w Madrycie manifestację protestu przeciwko, jak to określa AFP, baskijskiej polityce rządu premiera Zapatero w ogólności, szczególnie zaś przeciwko warunkowemu zwolnieniu z więzienia terrorysty z ETA José Ignacio Juany Chaosa. Skazany na 20 lat za 25 zabójstw, Juana Chaos podjął niedawno w więzieniu strajk głodowy. To właśnie, zdaniem prawicowej opozycji, ów szantaż, któremu 1 marca uległ socjalista Zapatero. Wielkie demonstracje pod hasłem Hiszpania za wolnością, precz z ustępstwami wobec ETA odbyły się już wczoraj w 65 miastach. Partia Ludowa zorganizowała je po raz pierwszy od przegranych wyborów parlamentarnych z 2004 roku. Wcześniej ograniczała się jedynie do wspierania protestów rodzin ofiar baskijskich terrorystów. Na 3 miesiące przed wyborami samorządowymi i na rok przed wyborami do Cortezów hiszpańskiego parlamentu, Partia Ludowa uczyniła z krytyki uległości obecnego rządu wobec ETA główny punkt swego programu. W tym względzie, jak wskazują sondaże, może obecnie liczyć na poparcie 60% Hiszpanów.
Mówi Paryż RFI. Władze etiopskie podały do wiadomości, że nawiązały pośredni kontakt z porywaczami 5 Europejczyków i 8 Etiopczyków uprowadzonych przed 2 tygodniami na północy kraju. Etiopski minister spraw zagranicznych Seyoum Mesfin oświadczył, że liczy na uwolnienie porwanych, całych i zdrowych, w najbliższym czasie. Prezydent Stanów Zjednoczonych kontynuuje swą podróż po krajach Ameryki Łacińskiej. Postrzegana jest ona jako próba przeciwdziałania USA rosnącej roli Wenezueli w regionie, w którym Stany Zjednoczone nie chcą i nie mogą pozwolić sobie na dalszą utratę wpływów. Lewicowy populista Chavez, wykorzystujący zyski z wenezuelskiej ropy, stara się utworzyć w Ameryce Łacińskiej blok antyamerykański. Kiedy w piątek Bush przyjeżdżał do Montevideo w Urugwaju, Chavez przemawiał na wiecu, który zgromadził w stolicy Argentyny 20 tysięcy osób. Jak zauważyło BBC, dwóch prezydentów dzieliło w tym momencie jedynie ujście Rio de la Plata, czyli dystans 65 kilometrów. Przed wiecem Chavez spotkał się z argentyńskim prezydentem Nestorem Kirchnerem, by podpisać umowę o współpracy między oboma krajami w sferze energetyki i rolnictwa. Z Argentyny prezydent Chavez pojedzie do Boliwii, która jest bliskim sojusznikiem Wenezueli. Prezydent Bush odwiedzi jeszcze Kolumbię, do której już przyleciał, Gwatemalę i Meksyk. Mówi Paryż RFI, najstarsza mieszkanka Salwadoru, Cruz Hernandez, która według urzędowych akt miała 128 lat, zmarła w piątek. Mogła być najstarszą osobą na świecie, choć księga rekordów Guinnessa nigdy nie uznała jej za taką. W dowodzie osobistym pani Hernandez zapisano jako dzień urodzenia 3 maja 1878 roku. Choć pani Hernandez nie dysponowała aktem urodzenia potwierdzającym tę datę, władze uznały ją po przeprowadzonym w 2005 roku odpowiednim postępowaniu administracyjnym. Miała ona 13 dzieci, 60 wnuków, 80 prawnuków i 25 praprawnuków. Mieszkańcy miejscowości San Augustin, w którym mieszkała, twierdzą, że do 100 lat pracowała jako akuszerka i była uwielbiana przez wszystkich mieszkańców. Wiele osób uważało, że receptą na długie życie pani Hernandez był jej ulubiony napój piwo z dwoma surowymi jajkami. Mówi Paryż RFI, napięcia pomiędzy Fatahem i Hamasem opóźniają utworzenie palestyńskiego rządu jedności narodowej, co potwierdziła decyzja prezydenta autonomii Mahmuda Abbasa. Grzegorz Dobiecki.
W sobotę Abbas zgodził się, by Ismail Haniyeh, wyznaczony na premiera, odłożył o 2 tygodnie sformowanie nowego gabinetu. Miałby to być rząd jedności, a ściślej pojednania między dwiema zwaśnionymi formacjami palestyńczyków, względnie umiarkowanym Fatahem, z którego wywodzi się prezydent autonomii, oraz radykalnym Hamasem. Zgodnie z tak zwaną ustawą fundamentalną, nie nazywaną jednak konstytucją autonomii palestyńskiej, Haniyeh winien był utworzyć rząd w ciągu 3 tygodni, poczynając od 16 lutego, kiedy to prezydent ponownie powierzył mu tę misję. Ten termin dotrzymany nie będzie, bo wewnątrzpalestyńskie napięcie nie słabnie. W sobotę na zachodnim brzegu został ostrzelany samochód ministra do spraw więźniów Wasfiego Kabhy. 3 jego schochroniarze odnieśli rany. Jutro Mahmud Abbas ma się spotkać w Jerozolimie z premierem Izraela Ehudem Olmertem. Będzie to już ich drugi szczyt w ciągu niecałego miesiąca, ale nikt nie spodziewa się, że przyniesie wyjście z impasu, w jakim bliskowschodni proces pokojowy utknął przed 6 laty. Izrael niezmiennie uważa Hamas za organizację terrorystyczną, nie uzna więc palestyńskiego rządu jedności z udziałem tego ugrupowania.
Mówi Paryż RFI. W kwartale Halle, w pierwszej dzielnicy Paryża, w mieszkaniu na 5. piętrze 6-piętrowej kamienicy przy skwerze Niewiniątek wybuchł w nocy z piątku na sobotę groźny pożar spowodowany przez wadliwe funkcjonowanie instalacji gazowej. W wyniku pożaru zginęły 2 osoby, których tożsamości nie udało się ustalić. 2 inne osoby odniosły rany. Niewykluczone, że zginęła też 3. osoba. Straty materialne są bardzo duże. Mówi Paryż RFI. Zapraszamy na przegląd prasy. Anna Bernhardt.
Chirac przygotowuje się do zejścia ze sceny. Dziennik Le Monde nie ma wątpliwości, że zapowiedziane na niedzielę wieczór wystąpienie prezydenta republiki będzie pożegnaniem z narodem. Jacques Chirac odchodzi w momencie, gdy panuje duży ruch w sondażach wyborczych. Do wcześniej królującego duetu Sarkozy-Royale dołączył Bayrou. W poniedziałek mają być oficjalnie opublikowane wyniki sondaży potwierdzające, że duet zamienił się w tercet. Ten trzeci, mowa o Bayrou, psuje szyki przede wszystkim Sarkozymu, który dotychczas prowadził w tych wyścigach, czytamy w Le Monde. Szef UMP nie ma zamiaru się jednak poddać wobec rosnącej popularności Bayrou. Sarkozy postanowił podbić skrajnie prawicowy elektorat. Tak bowiem interpretowana jest propozycja kandydata UMP, by stworzyć Ministerstwo Imigracji i Tożsamości Narodowej. Podczas wizyty w Normandii tłumaczył na mitingu, że tożsamość narodowa to zespół niepodważalnych wartości. Tożsamość to nie jest obelga. Francja jest krajem otwartym, lecz ci, których przyjmujemy, muszą respektować nasze wartości. Ci, którzy pogardzają Francją, którzy ją nienawidzą, nie muszą w niej zostawać. Ten cytat z wystąpienia Sarkozy'ego zamieszcza z kolei Libération, opatrując go komentarzem, iż podobne stwierdzenie są w duchu skrajnej prawicy. Przypominają hasło Le Pena na temat Francji, hasło, które po polsku najlepiej oddają słowa kocha albo wynocha. Słowa mają sens, nawet podczas kampanii wyborczej, przypomina adwokatowi Sarkozy'emu Renaud Dely w artykule wstępnym w Libération. Mówienie o Ministerstwie Imigracji i tożsamości narodowej jest obelgą dla wartości republiki. Stawianie tych dwóch pojęć obok siebie sugeruje, że sprawy te są ze sobą ściśle powiązane, że tożsamość narodowa wypracowana w przeszłości może być zagrożona w przyszłości przez nowo przybywających imigrantów. Niebezpieczeństwo, któremu musi zaradzić państwo, ironizuje dalej dziennikarz Libération. Dziennik Le Figaro uważa, że swoją propozycją nowego ministerstwa Sarkozy rozpętał dyskusję na temat tożsamości narodowej. SOS Rasizm i inne podobne organizacje oburzają się na lepenizację kampanii, a szef Frontu Narodowego ironizuje, że Sarkozy łowi na jego terenie. Na terenie paryskiego salonu rolniczego pokazali się już wszyscy kandydaci. Le Figaro opisuje poranną wizytę ministra spraw wewnętrznych, tym razem w charakterze pretendenta do Pałacu Elizejskiego, który przybył już o godzinie 7:30 i przechadzał się między rolnikami, składając wiele obietnic, m.in. o zniesieniu prawa spadkowego, aby ułatwić przekazywanie ziemi młodszemu pokoleniu i o zniesieniu zakazu reklamy win. Sarkozy podgryzał jabłko i wbrew swoim zasadom zamaczał usta w kieliszku wina. Z dwóch pokazywanych mu krów pochwalił Cecylię, może dlatego, że jest imienniczką jego żony, a może dlatego, że druga obok nazywała się Royal, czytamy w reportażu zamieszczonym na łamach Le Figaro. Lacroix pisze o kampanii prezydenckiej pod zupełnie innym kątem. Dziennik skupił się na tym, o czym się nie mówi, to znaczy o zagadnieniach kultury. Kandydaci milczą, a artyści są zaniepokojeni. Z tematów międzynarodowych na pierwsze miejsce we francuskich dziennikach wysuwa się konferencja w Bagdadzie. Bush siada do stołu z diabłem, więc musi się mieć na baczności, ironizuje Laurent Geoffrin w Libération. Niesłychany błąd historyczny, czyli druga wojna w Zatoce Perskiej, przyniosła przewagę największym wrogom Zachodu, Iranowi i Syrii. Teheran zbroi, czy pozwala zbroić szyitów, Damaszek pomaga sunnickim zamachowcom. Irak stał się polem do popisu dla coraz liczniejszych terrorystów. Administracja amerykańska ma tylko jedną alternatywę. Może ponownie zaatakować, tym razem Iran. Grupa jastrzębia amerykańskich ma wielką ochotę, by zatuszować błąd w wojny, która zamieniła Irak w kraj, gdzie szaleje przemoc i anarchia, jeszcze większym błędem. Alternatywą jest tylko porzucenie tej polityki i próba negocjacji przy wspólnym stole. Próba rozwiązania kryzysu irackiego i ograniczenie żądań irańskich ekstremistów jest z gatunku zadań kwadratury koła. Zapewne, ale lepiej spróbować rozwiązać to zadanie, niż popełniać kolejne masakry, zauważa Laurent Geoffrin na łamach Libération. W Le Figaro temat ten omawia Pierre Rousselin, który zaczyna od podkreślenia, że w 4 lata po upadku reżimu Saddama Husseina nadszedł wreszcie czas, by zacząć rozmawiać. Po 4 latach błędów George Bush doszedł do wniosku, że Ameryka pomimo swej całej potęgi nie może zaprowadzić ładu i pokoju w Iraku. Lepiej późno niż wcale, kwituje dziennikarz, dodając, że narzekania na zmarnowany czas nie mają sensu. Spotkanie w Bagdadzie być może będzie przełomowe, być może przyniesie rozwiązanie i odpowiedzi na wiele pytań. Stany Zjednoczone postanowiły spróbować drogą dialogu rozwiązać wojnę w Iraku. Przyczyniła się do tego porażka prezydenta Busha w wyborach parlamentarnych i odejście jego ideologów jak Rumsfeld czy Bolton. Czytamy dalej w Le Figaro. Nie oznacza to jednak, że Amerykanie kapitulują. Prowadząc intensywne operacje wojskowe mające zapewnić bezpieczeństwo w Bagdadzie, waszyngtońska dyplomacja prowadzona przez pragmatyczną Condoleezę Rice próbuje włączyć Iran i Syrię w poszukiwania politycznego rozwiązania. Państwa te nie mają interesu, by sytuacja w regionie się pogarszała, ale też patrzą nieufnie na to, co się wydarzy na konferencji w Bagdadzie, choć sam ich udział w tym spotkaniu jest już dowodem uznania na arenie międzynarodowej. Lecz Iran i Syria będą się targować i tanio nie ustąpią, zwłaszcza tam, gdzie Stany Zjednoczone tak ich potrzebują. Teheran spróbuje wynegocjować łagodniejsze stanowisko Waszyngtonu w sprawie programu nuklearnego, a Damaszek walczyć będzie na terenie libańskim, aby usunąć ciążące na nim podejrzenia w sprawie zabójstwa Rafika Hariri'ego. Amerykanie odmawiają negocjacji w kwestiach nie dotyczących bezpośrednio Iraku, ale po raz pierwszy od 4 lat zgodzili się na rozmowy ze swoimi wrogami. To całkiem dobry początek, uważa Pierre Rousselin w Le Figaro.
Co nowego w Europie?
Grzegorz Dobiecki.
Rumunia jest członkiem Unii Europejskiej zaledwie od 6 tygodni, a już grozi jej poważny kryzys polityczny na tym tle. W sobotę premier Celin Taricianu oświadczył, że nosi się z zamiarem przesunięcia terminu wyboru rumuńskich deputowanych do Parlamentu Europejskiego, ustalonego wcześniej na 13 maja. Wiążąca decyzja w tej sprawie miałaby zapaść na specjalnym posiedzeniu rządu w poniedziałek. Zdaniem premiera odroczenie eurowyborów jest konieczne, bo jak to określił, rumuńskie siły polityczne zajmowały się dotąd głównie wewnętrznymi rozgrywkami, a nie poważną kampanią. Taricianu ogłosił swą zapowiedź po powrocie z Brukseli, gdzie rozmawiał na ten temat z eurodeputowanymi frakcji liberalnej, do której należą posłowie z jego partii. Według AFP zamieszanie wokół terminu rumuńskich wyborów jest kolejnym etapem sporu politycznego, kompetencyjnego i prestiżowego między szefem rządu a szefem państwa, Trajanem Basescu, wywodzącym się z partii demokratycznej. Wchodzi ona w skład koalicji rządowej, ale coraz bardziej otwarcie postępuje jak opozycja. Zgodnie z traktatem akcesyjnym, Rumunia, dysponująca 35 miejscami w Parlamencie Europejskim, winna zorganizować wybory do tego organu najpóźniej do 31 grudnia. Bułgaria, przyjęta do Unii również 1 stycznia tego roku, wyznaczyła datę swoich eurowyborów na 20 maja i żadna siła polityczna nie kwestionuje tego terminu. Obok znanych określeń typu eurodeputowani czy eurowybory, wypadałoby w tym wypadku użyć również nowego zwrotu euroreputacja. W gruncie rzeczy o nią bowiem chodzi. A sami Rumuni obawiają się, że lepszymi od nich uczniami w szkole Unii okażą się Bułgarzy. Jednak wybory, o których mowa, mają w istocie znaczenie wtórne wobec wstrząsów systemowych, jakie mogą dotknąć Rumunię. Prezydent Basescu nie wyklucza, że jego partia demokratyczna wypisze się z koalicji. Zaś dominująca partia liberalna premiera Taricianu rozważa możliwość uruchomienia mechanizmu impeachmentu, czyli odsunięcia szefa państwa od władzy. Byłoby to istne trzęsienie ziemi, bo żaden rumuński polityk nie cieszy się takim poparciem rodaków jak prezydent Trajan Basescu. W sobotę spotkały się w Wiedniu delegacje Serbów i Albańczyków dyskutujące od 13 miesięcy o przyszłości Kosowa. To już ostatnia runda ich negocjacji. Nie przyniosły one właściwie żadnych postępów. Obie strony pozostały przy swoich dogmatach i nikt nie ma wątpliwości, że tak będzie i na zakończenie cyklu rozmów. Skoro Serbowie i Albańczycy nie osiągnęli konsensusu, przyjdzie im więc przyjąć do wiadomości plan opracowany przez mediatora z ramienia ONZ Martiego Ahtisaariego. Przyjęcie do wiadomości nie oznacza jednak akceptacji, co podkreśla zwłaszcza Belgrad. Serbia nie godzi się i zgodzić się nie zamierza nigdy na przyznanie Kosowu niepodległości. ONZ-owski plan nie przewiduje takiego rozwiązania, ba, nie odwołuje się nawet do takiego określenia, ale i na to, co proponuje, Serbia przystać nie zamierza. Dokument Ahtisaariego nie potwierdza bowiem jej suwerenności nad Kosowem, a to, przestrzega Belgrad, grozi długotrwałym rozchwianiem regionu Bałkanów. Jak powiedział prezydent Serbii Boris Tadić, gdyby ten plan został zatwierdzony przez Radę Bezpieczeństwa, oznaczałoby to, cytuję, pierwszą we współczesnych dziejach operację amputacji dokonaną na terytorium demokratycznego i pokojowo usposobionego państwa dla uczynienia zadość życzeniom pewnej grupy etnicznej. Koniec cytatu. Serbia wierzy, że jej tradycyjny sojusznik, Rosja, zgłosi swoje weto w Radzie Bezpieczeństwa wobec planu Ahtisaariego. Albańczycy z Kosowa, dla których strategicznym celem jest niepodległość, również nie są tym projektem zachwyceni, jednak uważają go za mniejsze zło i dlatego pewnie ostatecznie go zaakceptują. Projekt zakłada szeroką suwerenność Kosowa pod nadzorem międzynarodowym, sprawowanym głównie przez Unię Europejską, konstytucję, flagę i własny hymn dla tej prowincji, repatriację 100 tysięcy Serbów i ich autonomię w wydzielonych regionach. Kosowo miałoby własną policję, jednak spokoju strzegłyby tam nadal siły międzynarodowe, w tym zwłaszcza 17 tysięcy żołnierzy NATO.
Weekend w Paryżu. Agnieszka Kumor.
Muzeum Reklamy, Musée de la Publicité przy Rue de Rivoli, które jest częścią Muzeum Sztuk Dekoracyjnych, Musée des Arts Décoratifs, gości wystawa poświęcona fotografom mody od lat 30. XX wieku do czasów nam współczesnych. Organizatorzy ekspozycji chcieli nobilitować dziedzinę, która zanim sięgnęła rangi sztuki, była zwykłym środkiem komunikacji między sprzedawcą a klientem. Chronologiczny przebieg wystawy ma zapewnić zwiedzającym poznanie ewolucji środka wyrazu, jakim jest fotografia, na przykładzie 31 artystów, którzy złotymi literami zapisali się w świecie mody. Wystawę otwiera jednak krótki rzut oka w okres międzywojenny, gdzie w aurze Art Nouveau fotografia i reklama stawiają jeszcze oddzielne kroki. Już niedługo jednak ich drogi się zejdą. Narodziny fotografii reklamowej jako osobnej dyscypliny datują się na lata 1928-30. W roku 1930 Charles Peignot, dyrektor pisma Art et Métiers Graphiques, publikuje numer specjalny w całości poświęcony fotografii. Równocześnie rośnie rola tej dziedziny sztuki w świecie reklamy przemysłowej. Firmy i handlowcy coraz częściej zwracają się do młodych fotografów celem realizacji zamówień i kampanii reklamowych. To w tym okresie pojawiają się późniejsze sławy: Laure Albin Guillot, Emmanuel Sujez. Drukarnie wyposażane zostają w studia fotograficzne. Powoli tworzy się fotograficzna szkoła paryska. Studiem de Bernie Peignot kieruje Maurice Tabar, studiem Dreguera François Collard, drukarnia Le Crampres stawia na André Vignot. Młoda szkoła paryska proponuje nowy styl, nouvelle vision w fotografii reklamowej, która już nie tylko ukazuje modę, ale i ją kształtuje. Fotografia to sztuka patrzenia i ukazywania, dixit Emmanuel Sujez. Podbój paryskich ulic będzie jednak długi i niełatwy. Jean Carlu jako pierwszy decyduje się włączyć fotografię w sztukę plakatu. Technika zdjęciowa wpisuje się jeszcze w rysunek. Świadczą o tym pierwsze eksponaty na wystawie w Muzeum Reklamy. Obok produktów luksusowych na afiszach pojawiają się przedmioty produkcji masowej. Koniec lat 50. przyniesie eksplozję obrazów w prasie codziennej. Śladem swych amerykańskich kolegów francuscy fotografowie mody decydują, że nie wystarczy sfotografować przedmiot, trzeba jeszcze umieścić go w kontekście codziennym klienta. Fotografia reklamowa ociera się o dokument. Na wystawie zgromadzono w tym dziale prace Pierre'a Marcela Bovisa i Luciana Lorella. Wejście koloru do technik poligraficznych w połowie lat 60. będzie przełomowe dla fotografii w reklamie. W połączeniu z nowymi technikami drukarskimi i opracowaniem komputerowym obrazu kolor wypchnie z rynku mody ostatnich mohikanów reklamy rysunkowej na rzecz fotografów. W latach 70. rośnie nowa fala twórców reklamy artystycznej. Jej przedstawicielami są Claude Ferrand, André Martin, Sarah Moon i Guy Bourdin. Lato 80. to dalsza specjalizacja fotograficznego rynku reklamowego. Szkołę francuską zdominują tacy twórcy jak Jean-Paul Goude, Serge Lutens czy Jean Larivière. Ich styl charakteryzuje mieszanka kontekstów, motywów przyrodniczych z miejskimi, luksusu z surowością, dokumentu z wysublimowaniem. W dobie globalizacji trudno już mówić o szkole francuskiej. Mówi się raczej o tendencjach tworzących część globalnej komunikacji wspólnej dla różnych marek i firm. Koniec lat 90. to tendencje realistyczne w opozycji do wcześniejszych konceptualnych. A dziś we wszechobecnej cyfryzacji reklama posługuje się techniką kolażu sztuk. Fotografia zeszła do rangi jednej z części składowych reklamy. Czy sztucznie tworzone obrazy zastąpią fotografię? Chyba jednak nie. Tak jak fotografia nie wyeliminowała malarstwa, tylko zmieniła jego naturę.
RFI, la radio du monde. Paryska kronika muzyczna. Piotr Kamiński.
Tak, niestety 12 lutego w sali opery na Bastylii Neil Shikoff śpiewał, jeśli można to tak nazwać, sławną arię Eleazara z czwartego aktu opery Jacques'a Fromentala, ale w jego Żydówka. Czym prędzej przeczyśćmy sobie stargane uszy. Tak arię tę śpiewał parę lat temu na płycie recitalowej Roberto Alagna. Nie jest to wykonanie idealne. Tu należałoby raczej sięgnąć po płytowych klasyków, od Caruza poczynając. Przynajmniej powróciliśmy jednak na poziom godny jednego z pierwszych teatrów operowych na świecie. Gdyż planując wznowienie w Paryżu po z górą 70 latach nieobecności jednego z największych przebojów w dziejach tej sceny, zacząć należało chyba od zapewnienia sobie idealnych wykonawców. Pierwszy telefon kierując właśnie do Alagni, jako jedynego dzisiaj na świecie tenora zdolnego wypełnić wszystkie wymagania roli Eleazara. Nie wiem, jak było w istocie. Czy dyrekcja Opery Paryskiej spróbowała go do tej roli zaangażować, a kapryśny tenor odmówił lub stawiał jakieś warunki nie do przyjęcia, czy też nie. Jedno wiem wszakże z całą pewnością. A od przedstawienia, jakie widziałem zeszłą sobotę, także z niemal fizycznym bólem, w braku artysty najwyższej klasy w tej roli Żydówki wystawiać nie należało. Gdyż proszę sobie wyobrazić, że Neil Shikoff nie do zniesienia na dłuższą metę wedle relacji osób, którym on właśnie przypadł w udziale, to i tak Caruso w porównaniu z drugim wykonawcą tej partii na tej samej scenie, w tym samym cyklu przedstawień, który wystąpił w sobotę. Jego nazwisko po prostu przemilczę, mówiąc jedynie, że dawno już nie słyszeliśmy na tej wielkiej scenie występu tak żałosnego. Żydówka to opera przedziwna, pokrętna i pełna sprzeczności, legendarna i tajemnicza. Jej premiera odbyła się 23 lutego 1835 roku w starej sali niedaleko ulicy Le Peltier, a było to obok Roberta Diabła i Hugonotów Meyerbera największe widowisko w gatunku tzw. Grand Opéra, gatunku, który kilka lat wcześniej zainaugurowali Rossini Wilhelmem Tellem, a Auber niemową Sportici. Przez długie lata zasilana z kasy państwowej opera mogła sobie pozwalać na inscenizacje babilońskie, niedostępne innym teatrom światowym. Produkcja Żydówki kosztowała 150 tysięcy franków w złocie. Z cyrku Franconiego wypożyczono 20 koni, które wzięły udział w cesarskim orszaku kończącym akt pierwszy. W obsadzie czwórka największych artystów tej sceny. W roli tytułowej legendarna Cornelia Falcon, której olśniewająca kariera potrwała zaledwie parę lat. W roli księżniczki Eudoksji wspaniała koloratura Julie Drusgras. W roli kardynała Broniego Nicolas Prosper Levasseur. Jako Eleazar zaś bóg tej sceny Adolphe Nourrit, na którego życzenie librecista Scrim i kompozytora Lévy wstawili właśnie w akcie czwartym nieśmiertelną arię. Triumf przeszedł wszelkie oczekiwania. Publiczność szalała, austriacki pisarz Franz Grillparzer oświadczył, że była to pierwsza produkcja teatralna z prawdziwego zdarzenia, jaką widział w życiu. Tylko krytycy kręcili nosem, a Vincenzo Bellini, przypuszczalnie zaniepokojony losami swoich purytanów wystawionych miesiąc wcześniej w sąsiednim Teatro Italien, mówił, że to prawdziwe świństwo. Opera utrzymała się w repertuarze przez 100 lat, jednocześnie biorąc szturmem wszystkie sceny światowe. W samym tylko Nowym Jorku grano ją w 4 językach, w tym w jidysz. W Warszawie Janina Korolewicz-Wajdowa śpiewała Rachela, Broniego, Adam Ostrowski i Aleksander Michałowski. Eleazar był popisową i pożegnalną rolą Ignacego Dygasa. Dopiero po wojnie opera zniknęła, a to z dwóch przyczyn. Po pierwsze, wymarła powoli szkoła wokalna, zdolna jej wymierzyć sprawiedliwość. Po drugie jednak i przede wszystkim w cieniu Oświęcimia nikt nie chciał oglądać na operowej scenie męczeństwa Żydów. Oh! Romanza Racheli z drugiego aktu Żydówki Alewiego, Anna Katerina Antonacci i Orkiestra Opery Paryskiej pod dyrekcją Daniela Orena. I tu właśnie zaczynają się przedziwne tajemnice tej opery. Po wojnie o jej losy zadbali tenorzy żydowskiego pochodzenia. Znakomity Amerykanin Richard Tucker, który karierę zaczynał jako kantor w synagodze. Teraz zaś właśnie Neil Shikoff, który podobno porusza niebo i ziemię, gdy ktokolwiek waży się operatem wystawiać bez jego udziału. Tymczasem jest to przecież z literackiego punktu widzenia utwór dwuznaczny, niezdarny, o mętnym rodowodzie i jawnie antysemickich akcentach. Libretto napisał Jean Scribe, seryjny producent takich rzeczy dla scen paryskich. Zrazu historia miała się rozgrywać w Indiach Zachodnich, za portugalskiej inkwizycji. To tenor Nourrit skłonił autorów do zmiany scenerii. Konstancja anno 1414 w czasie soboru zwołanego z rozkazu cesarza Zygmunta Luksemburskiego, gdzie, jak wiadomo, potępiono Jana Husa. W tę dekorację Scribe wmontował pomysł arcybanalny, wykradziony z własnej niemowy z Portici. Arcyksiąże Leopold, podając się za Żyda Samuela, uwiódł pannę Rachelę, córkę miejscowego złotnika Eleazara, a teraz mu głupio, bo ma się żenić z cesarską bratanicą, księżniczką Eudoksją. Wszystkiemu przygląda się z dala metropolita Konstancji kardynał Broni, który przyjął śluby, straciwszy żonę i córkę. Broni i Eleazar znali się niegdyś w Rzymie. Broni wypędził zaś Żyda z papieskiego miasta, czym w gruncie rzeczy ocalił mu życie przed pogromem. Eleazar żywi jednak zajadłą nienawiść i do kardynała, i do wszystkich chrześcijan. Narzędziem zemsty będzie zaś Rachela, która, jak się już państwo domyślili, nie jest wcale jego córką, lecz ocalonym dzieckiem Broniego właśnie. Gdy afera skandalicznego romansu chrześcijańskiego księcia z Żydówką wychodzi na jaw, oboje zostają skazani na śmierć. Rachela ratuje jednak życie ukochanego, twierdząc, że oskarżyła go kłamliwie, i zostaje ugotowana żywcem. Eleazar zginie zaraz po niej, przedtem jednak zdąży wyjawić kardynałowi jej tożsamość. Podobny makabryczny finał znamy z Trubadura Verdiego, gdzie jednak hrabia de Luna, który bezwiednie uciął łeb własnemu bratu, jest rzeczywiście paskudnym draniem. Podczas gdy jego odpowiednik, kardynał Broni w librecie Scriba, to złamany rozpaczą ojciec, który od pierwszej sceny wyciąga do Eleazara rękę na zgodę i zostaje odepchnięty. Scrib zmajstrował to libretto nie tylko niezdarnie, ale i wyjątkowo perfidnie. Sprawca wszystkiego, nieodpowiedzialny smarkacz Leopold, który unieszczęśliwił dwie świetne dziewczyny, wykręci się sianem i zniknie ze sceny po trzecim akcie, zostawiając za sobą ruiny i zgliszcza.
Oh,
Fragment duetu Racheli i Leopolda z drugiego aktu Żydówki. Anna Katarina Antonacci, John Osborne, Orkiestra Opery Paryskiej, Daniel Oren. Perfidia Scriba, która z niezrozumiałych dla mnie przyczyn uchodzi zazwyczaj uwagi komentatorów, sięga jednak głębiej. Nie czas i nie miejsce wyliczać tu wszystkich podejrzanych chwytów libretta. Najważniejszy jednak dotyczy głównej postaci. Eleazar dorównuje nienawiścią chrześcijańskiemu motłochowi, który w końcu dopadnie i jego, i Rachele. Z nienawiści, religijnego fanatyzmu i żądzy zemsty poświęci przybraną córkę. Piękna aria z czwartego aktu to tylko alibi, wątłe i z pewnością niewystarczające. Wyjąwszy tragicznego kardynała, tylko dwie postaci są w tej operze jednoznacznie pozytywne, a obie są chrześcijankami, gdyż wbrew tytułowi żadnej Żydówki tu nie ma. To Rachela i kochająca, szlachetna księżniczka Eudoksja. Annick Massis we fragmencie arii Eudoksji z trzeciego aktu Żydówki, Orkiestra Opery Paryskiej Daniel Oren. To właśnie Annick Massis, znakomita francuska koloratura, odnosząca sukcesy na największych scenach świata z Metropolitan Opera na czele, za to niemal całkowicie nieobecna na scenach paryskich, odniosła w tym przedstawieniu największy osobisty sukces. Paryżanie odkryli w osłupieniu, że od 15 lat ukrywa się przed nimi śpiewaczkę wielkiej klasy. Pięknie śpiewała Rachele Anna Caterina Antonacci, Włoszka o niemal wzorowej francuskiej dykcji, przypominająca chwilami Mirelle Freni. Doskonale sprawił się też dobiegający 70-tki bas Robert Lloyd w roli kardynała, a także sprawny rzemieślnik operowy maestro Daniel Oren, który wydarł chórowi i orkiestrze opery paryskiej wszystko, co w nich najlepsze, choć rzadko używane. Reżyserem tego przedstawienia był Libańczyk Pierre Audi, przedstawiciel drugiego współczesnego odłamu reżyserii operowej. Po jednej stronie mamy, jak wiadomo, nieodpowiedzialne wybryki modernistyczne. Alternatywą jest jednak taka właśnie pseudonowoczesna rutyna. Spektakle z pozoru uniwersalne, w istocie rozgrywające się nigdy i nigdzie, brzydkie, plastycznie, myślowo bezradne, scenicznie bezładne, gdzie wszyscy łażą tam i sam, udając, że to coś znaczy. Niby się człowiek cieszy, że wskrzeszono jeden z filarów francuskiego repertuaru operowego, bez którego nie sposób sobie wyobrazić historii gatunku. Natychmiast jednak rodzi się pytanie, czy zrobiono wszystko, aby ten powrót po 70 latach był godny utworu. Do usłyszenia.
Krajobrazy Francji. Poradnik turystyczny RFI. Sylwia Gibbs.
Zapraszam Państwa dzisiaj do alpejskich wsi. Są tańsze niż modne kurorty. Są także żywą historią Alp. Można w nich spędzić wspaniałe wakacje. Bonneval-sur-Arc w głębi Doliny Maurienne zachowała te same domy z kamienia, które zaczęto budować w średniowieczu na wysokości 1850 metrów. Nic dziwnego, że zyskała rangę zabytku historycznego. Niczym muzeum pod gołym niebem ilustruje sposoby, jakimi mieszkańcy Alp chronili się przed srogą zimą. Dachy z kamiennych płyt zdolne udźwignąć 3-metrową czapę śniegu. Domy przytulone do siebie wzdłuż stoku, by śnieg zsuwał się z jednego dachu na drugi, oszczędzając ludzi. Bonneval jest dziś królestwem nart biegówek i wycieczek na rakietach. Region Beaufortin, położony niedaleko Albertville, odznacza się dużym nasłonecznieniem i stosunkowo łagodnym, jak na Alpy, klimatem. Piękne domy z drewna, z rzeźbionymi balustradami balkonów, kryte były niegdyś drewnianymi deseczkami, które przytrzymywano za pomocą kamyków. Zastąpiła je niestety znacznie tańsza i praktyczniejsza blacha. Za to we wsiach Arèche, Autluce, Villars-sur-Doron wznoszą się ponad dachami wieże barokowych kościołów o charakterystycznych kulistych kopułach przypominających cerkwie. Ich obecność w całej Sabaudii od dawna intrygowała specjalistów. Za rewolucji francuskiej dzwonnicom obcięto głowy, gdyż obrażały ducha republiki. Parafianie zdołali ukryć stare ołtarze, relikwie, kazalnice, ale nie mogli ocalić murów przed żołnierzami, których przysłano zniszczycielską misją z Paryża. W XIX wieku za restauracji wieże odbudowano jedną po drugiej, wszystkie w podobnym stylu. Z małej bulwiastej kopuły wyrasta smukła iglica. Czasem kopuły piętrzą się jedna ponad drugą, czasem ich krągłość jest ledwie zarysowana. Specjaliści zastanawiają się do dziś, czy kształt dzwonnic przed rewolucją był taki sam, archiwa bowiem także zostały zniszczone. Wieże mogły być równie dobrze romańskie, co barokowe. Przypuszcza się jednak, że styl orientalny przywędrował do Sabaudii z Włoch, Austrii, a nawet Rosji, razem z wiarusami Napoleona. Dzwonnice zrosły się z kościołami z kamienia, o grubych murach i wąskich oknach, w których witają nas ku naszemu zaskoczeniu ołtarze ociekające od złoceń, ozdób aniołków, rzeźbionych kwiatów, spiralnych kolumn, a niekiedy nawet bezcenne freski. Barok przywędrował do Sabaudii z sąsiednich Włoch, które na zmianę z Francją usiłowały ją pozbawić niezależności. Sabaudczycy opowiedzieli się w końcu w połowie XIX wieku za przynależnością do Francji. Dziś barokowe szlaki są jedną z atrakcji turystycznych regionu. Oznakowane są żółtymi strzałkami i obecne wszędzie. Można je przemierzać na rakietach albo pieszo, w zależności od pory roku. Ze wsi Comblou odważny piechur może dotrzeć do krańca doliny Contamine-Montjoie, gdzie w odosobnieniu stoi biały jak śnieg kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Opiekuńczej. Ten szlak wytyczyły dzieci ze szkoły podstawowej pod kierownictwem pomysłowego nauczyciela. Sabałtczycy sami nie wiedzieli, że posiadają kilkadziesiąt zabytkowych świątyń, które mogą zainteresować turystów. Przez całe lata inwestowali wyłącznie w narciarstwo, trasy, wyciągi mechaniczne, hotele i mieszkania do wynajęcia. Dopiero w 1992 roku, po zimowych igrzyskach olimpijskich w Albertville, podjęli akcję ratowania kościołów, które pilnie tego potrzebowały.
Drodzy Państwo, i to już wszystko w naszej audycji. Życzę Państwu miłego wieczoru. Zapraszam na naszą jutrzejszą audycję i oczywiście zapraszamy bardzo serdecznie do odwiedzania naszej strony internetowej, świeżej, pasjonującej, ciekawej i cudownej. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
RFI. Nasz adres: 116 Avenue du Président Kennedy, 75 016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail: sekcja.polska@rfi.fr.